Arsenał Kultury.
Dzień dobry Państwu, Arsenał Kultury, Michał Januszkiewicz. Ponownie w studiu gościmy pana profesora Artura Jocza z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić problematyce epidemii, pandemii, zaraz i plag rozmaitych. No i jako punkt wyjścia oczywiście uczynić należałoby naszą bolączkę z dni ostatnich, czyli koronawirusa. Staramy się odpowiedzieć jednak na pytania o to, w jakim sensie pandemię czy epidemię stanowią zagrożenia w kulturze, czy jakie mają miejsca w kulturze, w jej historii. Sytuacja wydaje się dzisiaj nowa, choć nie powiemy o niej właśnie, że bez precedensu, wręcz przeciwnie. Tyle tylko, że ostatnie zdarzenie tego typu to właściwie grypa hiszpanka, która ogarnęła Europę w latach 1918-1919 pandemia, która spowodowała śmierć aż 50 milionów ludzi. Ciekawostką może być to, że nazwa hiszpanka nie ma nic wspólnego z tym, jak ówcześnie myślano, że była to pandemia, której źródłem była Hiszpania. Przeciwnie, grypa hiszpanka narodziła się w Stanach Zjednoczonych i z Ameryki. Wojska amerykańskie do Europy ją przywiodły, ponieważ trwała pierwsza wojna światowa, a państwa stosowały rozmaite formy tajemnic i nie mówiły o wszystkim. Hiszpania jako kraj neutralny stała się takim kozłem ofiarnym czy symbolem grypy hiszpanki, która jednak wcale tej Hiszpanii nie zdominowała. W ostatnich latach pamiętamy jeszcze pandemię świńskiej grypy, która nawiedziła nas w latach 2009-2010. Jej żniwo to między 100 a 400 tysięcy ludzi. O epidemii koronawirusa dyskutujemy nieustannie. My chcielibyśmy jednak porozmawiać o kulturowym usytuowaniu pandemii czy zaraz. Porozmawiać o implikacjach, jakie z sobą niosą. Czy zarazy i pandemie nie wpisują się w pewien społeczny schemat, czy nawet określone prawa, które obserwujemy w przypadku rozmaitych tego typu zdarzeń. Zaczyna się więc zazwyczaj od negacji, zakwestionowania zagrożenia. W naszym przypadku jeszcze niedawno mówiło się o tym, że koronawirus to po prostu zaledwie jakaś odmiana grypy, albo że grypa jest po prostu nawet groźniejsza, więc zachęcano nas do tego, żebyśmy nie przesadzali i nie panikowali. Te zachowania kwestionujące tego typu zdarzenia wydają się powszechne i charakterystyczne nie tylko dla czasów, w których my żyjemy.
No, trzeba pamiętać przede wszystkim, że kwestia zarazy wszelkiego rodzaju chorób jest niesłychanie stara. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia grypy hiszpanki, no bo już w 431 roku przed naszą erą, kiedy Ateny były jednym z najpotężniejszych organizmów miejsko-państwowych i politycznych w ówczesnej Grecji, które aspirowały do przewodzenia innym greckim państwom, miastom. Otóż te Ateny, prawda, w tym czasie rozpoczynają wojnę ze Spartą o przywództwo wśród innych greckich miast, państw i w tym momencie pojawia się w Atenach tajemnicza choroba. Grecki historyk Tukidydes, który w tym czasie pisze, zresztą jest przekonany, że doświadczył owej choroby, że się rozchorował. Otóż Tukidydes mówi o tym, że owa zaraza przybyła najprawdopodobniej z Etiopii gdzieś około 430 roku. Jej rozwojowi tutaj należy dodać, że jej objawy były dosyć podobne do tego, czego doświadczamy. Otóż przede wszystkim były to trudności w oddychaniu, prawda, których doświadczali chorzy, no i uciążliwy, męczący kaszel.
proszę państwa, proszę wybaczyć, to nie było zaprojektowane na antenie.
No, ale była to doskonała ilustracja, prawda, ogólnego stresu, którego doświadczamy, którego
zaczynam się bać.
Którego też doświadczali Grecy, to też trzeba pamiętać, bo nasze czasy niczym się nie różnią od czasów antycznych. Strach jest czymś ewidentnym dla człowieka, bo strach też potrafi człowieka mobilizować. Otóż warto wspomnieć, że miasto w tym czasie posiada już 100 tysięcy własnych mieszkańców, Ateny, tak? W tym czasie w mieście schronili się dodatkowi uchodźcy, którzy uciekają przed Spartanami. No i mamy sytuację absolutnie, absolutnie epidemiczną. I teraz oczywiście pojawia się pytanie, na ile ta nieprawdopodobna epidemia, ta taka druzgocąca epidemia dla Aten, powiedzmy no w wymiarze ludzkim, w wymiarze politycznym ona oddziałuje, ale czy oddziałuje w wymiarze kulturowym? Otóż okazuje się, że nie, tak? Ponieważ jeżeli popatrzymy na przykład na wyobrażenia greckie o śmierci, tak, to Hegel oczywiście to bardzo precyzyjnie analizuje w swoich rozważaniach z filozofii religii. Otóż Grecy wyobrażają sobie śmierć jako pięknego młodzieńca, Thanatosa, który jest bratem Hypnosa, prawda? Czyli jednak śmierć ma nie przerażać, tak? Grecy sobie w pewien sposób radzą ze śmiercią, wpisują ją w porządek życia. Jeżeli się popatrzy, nie wiem, na wypowiedzi choćby filozofów epikurejskich, którzy na temat śmierci czy końca w ogóle świata się wypowiadają, to uważają, że jest to pewien element egzystencji, że my się musimy po prostu z tym najzwyczajniej w świecie pogodzić. Musimy się nauczyć z tym żyć, że to, co się zaczęło, czyli życie, w sposób naturalny kiedyś musi się skończyć, prawda? Nawet w sposób niesamowicie widowiskowy, jakim jest rozpad świata, no bo przypomnę, Epikurejczycy wyobrażają sobie koniec świata jako rozpad wiązań pomiędzy atomami i generalną taką absolutną klęskę, absolutne zniszczenie rzeczywistości.
Zupełnie inaczej radzą sobie z problemem zaraz, plag, dżumy ludzie średniowiecza, którzy zwłaszcza między XIV a XVIII wiekiem głównie cierpieli na prześladowania związane właśnie z dżumą. To była główna zaraza, która nawiedzała Europę wtedy. Były oczywiście też inne, jak na przykład potnica angielska, którą z Francji przywiózł do Anglii Henryk VIII, tyfus, który nawiedził Europę podczas wojny 30-letniej, czarna ospa oczywiście, zapalenia płuc, dyzenterie i co ciekawe jeszcze, cholera pojawia się w Europie właściwie tylko raz i to w roku 1831. Natomiast gdy chodzi o dżumę, to jest to główne zagrożenie, które wiąże się z ciągłymi nawrotami, dziesiątkowaniem miast, nawet do 50% mieszkańców. W połowie XIV wieku do 50% mieszkańców tracą takie miasta, takie ważne miasta niemieckie jak Magdeburg, Hamburg czy Brema. Do końca nie znano przyczyn dżumy i stosowano w stosunku do niej rozmaite wyjaśnienia. Jedne miały wymiar naturalny, tutaj przede wszystkim ludzie nauki chcieli odwoływać się do przyczyn naturalnych, takich jak działanie czy oddziaływanie ciał astralnych, ruchy gwiazd albo wyziewy z ziemi. Z drugiej strony pojawiały się natomiast wyjaśnienia o charakterze metafizycznym, odwołujące się do porządku religijnego i moralnego i przypisujące pojawienie się dżumy po prostu złu, które wydarza się w świecie międzyludzkim.
No tutaj, jeżeli już jakoś historycznie do tego podchodzimy, no to też warto zwrócić uwagę, że tego typu kwestiami interesuje się od zawsze kultura, literatura. No tutaj takim klasycznym w naszym literackim światopoglądzie jest tekst Konrada Wallenroda, Adama Mickiewicza, ściśle rzecz ujmując pieśń Wajdeloty, gdzie mamy obraz tak zwanej morowej dziewicy. Pozwolę sobie przeczytać fragment. Kiedy zaraza Litwę ma uderzyć, jej przyjście wieszcza odgadnie źrenica. Bo jeśli słuszna Wajdelotom wierzyć, nieraz na pustych cmentarzach i błoniach staje widomie morowa dziewica w bieliźnie z wiankiem ognistym na skroniach, czołem przenosi białowieskie drzewa, a w ręku chustką skrwawioną powiewa. Ten dosyć przerażający obraz ma być jednocześnie takim swoistym katarzis. Oczywiście ja pominę jakby kontekst literacki tej wizji, bo ona oczywiście funkcjonuje w kontekście tam powiedzmy tych relacji z krzyżakami i tak dalej, no ale Mickiewicz nieprzypadkowo przecież korzysta z wizji morowej dziewicy, z wizji zarazy, z wizji moru, tak, żeby, ponieważ jakby w świadomości tych ludzi ten element istnieje niesłychanie mocno. To jest coś, co się przydarza, coś, co się zdarza, coś, co jest w pewien sposób rzeczą naturalną, tak. Znaczy, oni się nie dziwią, kiedy doświadczają tego typu sytuacji. Dlatego jest to pewien element kulturowo już przerobiony. Dla nas, tak, współcześnie, wydaje się to być jakimś niesamowitym zaskoczeniem, tak? My się nie chcemy z tym pogodzić. Zresztą jeszcze do tego pewnie za chwilę będziemy wracać.
Skoro mówisz o literaturze, no to przede wszystkim nasuwa nam się tutaj dzieło Daniela Defoe. I jego dziennik zarazy, który jest gawędą opisującą, charakteryzującą zarazę dżumę, która nawiedza Anglię w połowie XVII wieku, w latach 60. bodajże XVII wieku. No mamy oczywiście stosunkowo najnowszy i najważniejszy przykład literacki, jakim jest dżuma Alberta Camus.
Arsenał kultury.
Jak mówiliśmy, do końca XIX wieku właściwie nie znano przyczyn dżumy, co może wydawać się zaskakujące. No i przede wszystkim za główną przyczynę uznawano morowe powietrze. Jest coś w powietrzu takiego, co sprawia, że się zarażamy, że ulegamy tej epidemii, tej pladze. Stosowano w dawnych czasach rozmaite środki zaradcze, o których może warto kilka słów powiedzieć. Jednym z nich było pokrapianie octem listów i monet. Innym ze sposobów było rozpalanie oczyszczających ognisk. W takim sensie symbolicznym w kulturze ogniowi właśnie przypisujemy tę oczyszczającą właśnie siłę i moc. Stąd ognie czy ogniska na ulicach. Ludzie wychodzili też w rozmaitych maskach. Na przykład w maskach o kształtach głowy ptaka, gdzie dzioby wypełnione były wonnymi substancjami, które miały przeciwdziałać zarazie. Pojawiały się też maski o odstręczających, przerażających wizerunkach, które miały na celu naigrawanie się z dżumy. Symptomy dżumy, o których mówi też zresztą Albert Camus, są takie jak bóle głowy, pojawiające się wągliki. Wągliki to takie wrzody z czarnym środkiem, który w związku z tym, że przypomina węgiel, no to dlatego nazwane
wąglikami.
Ale
nie chcemy straszyć ludzi przecież.
Ale myślę, że gdy mówimy o dżumie, nie ma podstaw do tego, byśmy się jej...
My tutaj dżumy nie mamy, Michale.
Podkreślmy to, my dżumy tutaj nie mamy, więc jej bać się nie musimy, ale dlatego o pewnych symptomach powiedzieć możemy, takich jak wymioty, wysoka gorączka, dreszcze, zamroczenia, zaburzenia, podobne do pijackich. To, co na pewno jest interesujące, to jak zachowujemy się w stosunku do wszelkiego typu plag czy epidemii, pandemii, które się wokół nas pojawiają. Wspomniałem na samym początku dzisiaj, że pierwszym zachowaniem, czy pierwszą reakcją charakterystyczną dla władz, społeczeństw, zwykłych ludzi jest bagatelizowanie problemu, uznawanie, że niebezpieczeństwo wcale nie jest jakoś szczególnie istotne, że mamy do czynienia raczej z pospolitymi chorobami. No, ta pierwsza reakcja odtrącenia czy bagatelizowania może być oczywiście wyjaśniona psychologicznie, ale także
jest to naturalne wyparcie problemu.
Naturalne wyparcie problemu, ale też i politycznie. No, władza doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie kwarantanny to poważne problemy, a więc trudności w zaopatrzeniu miast, ruina interesów, pojawienie się bezrobocia, czy wreszcie zamieszek ulicznych. Na zarazę reagujemy rozmaicie i te różne reakcje rozpięte są na takich biegunowych punktach. Jedno z zachowań typowych dla sytuacji zarazy to paradoksalnie zabawa, uciecha, rozpusta wręcz, zwyczajnie podjęcie hasła carpe diem. Skoro znajdujemy się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, no to korzystajmy z życia na tyle, na ile się da. Jest też i reakcja druga, biegunowo przeciwna, która przejawia się w zniechęceniu, apatii, szaleństwie, samobójstwach. Montaigne opowiada w jednym miejscu swoich esejów o przypadku chłopów, którzy sami sobie wykopali groby i w nich się położyli, by umrzeć.
No, ale potem pewnie musieli wstawać.
No to chyba różnie z tym było. No ale nic dziwnego, skoro obrazkami charakterystycznymi dla takich czasów, czy takich momentów były wozy pełne trupów. No, mówiliśmy o literaturze, o sztuce. Tutaj możemy powiedzieć o tym, że malarstwo pełne jest tego typu obrazów, których źródłem
jest... Czyli kultura stanowi próbę pewnego odczarowania zarazy. Tak? Jeżeli się maluje, tak? Jeżeli się opisuje, to próbuje się jakoś z tym poradzić, tak? Próbuje się zracjonalizować problem. Dlaczego Mickiewicz odwołuje się do Morowej Dziewicy? Dlaczego Tukidydes przedstawia zarazę w Atenach? Dlaczego Albert Camus tworzy niesłychanie przejmujący obraz dżumy? Czy znów Mickiewicz tworzy słynną Alpucharę? Prawda? To jest wszystko próba okiełznania, próba opisania, czyli okiełznania. Jeżeli o czymś piszemy, to już to racjonalizujemy. Próbujemy wytłumaczyć, usensownić rzeczywistość. Tak? I to jest pytanie, czy wobec tego jesteśmy w stanie okiełznać przy pomocy kultury zarazę śmierć? No, to jest pytanie, na które kultura próbuje odpowiedzieć. No bo skoro tego typu teksty się pojawiają, prawda, tego typu teksty powstają, no to jest to pewna próba podjęta, żeby ową zarazę, owe niebezpieczeństwo czy śmierć najzwyczajniej w świecie okiełznać. No i...
Chodzi tu przy tym, jak się zdaje, także o zuniwersalizowanie tego typu zdarzeń, czyli sztuka poprzez swoją interpretację czy ujęcie tych niepokojów, kryzysów, głodów, wojen, bo tych plag przecież jest wiele, usiłuje wyprowadzić wnioski filozoficzne czy pewne uogólnienia, tak jak choćby w przypadku Alberta Camus, który w dżumie nie pisze tylko o obrazie dżumy, ale jak wiemy,
konstruuje parabolę. Przede wszystkim o dzielności człowieka. Tak.
O dzielności człowieka, jego heroizmie, ale też o złu, które wpisane jest w nasze losy, jest nieusuwalne.
Zgoda, ale mimo wszystko człowiek jest dzielny, prawda? Człowiek sobie radzi. To nie jest tylko i wyłącznie teraz, tak? Jeżeli popatrzymy na przykład na moment śmierci Sokratesa, kiedy on się przygotowuje do odejścia, prawda? Do tego wypicia kielicha cykuty, który mu obywatele ateńscy uszykowali, to on stara się zachować dzielność wobec śmierci, stara się pocieszać swoich uczniów. Mówi o czym? No mówi o dowodzie na nieśmiertelność duszy, tak? To nie jest przypadkowe. Da? Sokrates mówi o dowodzie na nieśmiertelność duszy. Oczywiście my skądinąd wiemy, że poprzez Sokratesa mówi Platon, prawda? No ale jakby to nie zmienia faktu, tak? Sokrates przekonuje swoich uczniów, że dusza jest nieśmiertelna.
To, co mówisz, jest bardzo, bardzo ważne, bo przy okazji pozwala to podjąć taki jeszcze wątek, że w sytuacji zagrożeń, plag rozmaitych pojawiają się dwa biegunowe typy zachowań. Jedno to te wszelkie akty heroizmu, odwagi, męstwa, jak na przykład podczas dżumy XVII-wiecznej zachowania kapucynów, którzy bardzo ofiarnie wspomagali ludzi w ich nieszczęściu. Zresztą to, o czym mówisz, jako o kulturze, która zawsze bardzo w istotny sposób wspierała wszelkie akty heroizmu, męstwa, pokazywania człowieka jako istoty wielkiej, to chyba taki zasadniczy rys naszej kultury zachodniej. Z drugiej strony jednak warto pamiętać także i o tym, że pojawiały się zachowania przeciwne, wynikające ze strachu, który dla ludzi przednowoczesnych był wręcz synonimem tchórzostwa. A więc mamy ucieczki i uciekają.
No na przykład Decameron, prawda, Boccaccia.
Zgadza się.
Tak? Jest to historia ucieczki przed zarazą we Florencji, prawda? No i bogaci ludzie, którzy mieli gdzie uciec, schronili się, prawda, tam. No i najzwyczajniej w świecie opowiadają sobie różne ciekawe historie, aby umilić sobie ten czas, żeby przeczekać ten okres zarazy. Czyli ta ucieczka też jest czymś naturalnym, tak? To jest taki odruch atawistyczny wręcz, prawda? Tylko, że przy globalnej pandemii, tak, ucieczka nie ma dokąd uciekać tak naprawdę, tak? Trzeba się po prostu z tym zmierzyć, dlatego bardziej mi odpowiada osobiście postawa doktora Rie z dżumy, który staje na pierwszej linii i najzwyczajniej w świecie walczy z tym, co przychodzi. Tak? My nie odpowiadamy za to, że doświadczamy pandemii, natomiast możemy w tym momencie wykazać się dzielnością. To jest podstawa bycia człowiekiem. O tym mówią również myśliciele starożytni, prawda? Akcentując tę dzielność ludzką. Tak?
I znów tak uzupełniłbym twój bardzo pozytywny, heroiczny przekaz taką postawą opozycyjną. W dżumie mamy bohatera, który z dżumy może nie, że się cieszy, ale potrafi w niej znakomicie się poruszać i dżuma staje się motorem sensu jego życia. To Kotar.
Zgoda, oczywiście. Zawsze zdarzą się jednostki, pojawią się jednostki, które będą chciały w jakiś sposób wykorzystać ten moment. Tak?
Są tacy, którzy znakomicie pływają w chaosie i w mętnej wodzie.
Zgoda, ale jednak moim zdaniem przekaz dżumy, czy przekaz choćby, nie wiem, postawy filozofów starożytnych jest taki, że powinniśmy stanąć twarzą w twarz z niebezpieczeństwem. Bezpieczeństwem i próbować mu zaradzić. Tak? Sokrates się nie boi.
Nie ma co do tego
żadnej wątpliwości. Będę podkreślał ciągle.
Spotykamy się po przerwie.
Arsenał Kultury.
Przejdziemy może teraz do jakiejś próby uogólnienia naszych refleksji w związku z myśleniem o wszelakich plagach, ale tak z poziomu współczesnego człowieka. Zanim może jeszcze o tym, przypomniała mi się jedna rzecz, która wydaje się taką interesującą ciekawostką. Znamy wszyscy doskonale tę niezwykłą, piękną pieśń, w której śpiewamy, by od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu i wojny, czyli jakby kontekst tej
powietrze
pieśni.
Powietrze jest na pierwszym miejscu, przypominam.
Jednoznaczny kontekst wskazujący na dżumę, bo dżuma oznacza
Tak generalnie zarazę, która się przenosi drogą kropelkową, żeby...
Zgadza się.
Żeby wstrzelić się we współczesność. Tak?
Myślę, że to jest ciekawe o tyle, że nie jeden z nas zastanawiał się, dlaczego niby mielibyśmy być wybawieni od nagłej i niespodziewanej śmierci. Ale co jest takiego złego w nagłej i niespodziewanej śmierci? Tutaj ten kontekst historyczno-kulturowy jest jednoznaczny.
Chodzi o to, żeby się duchowo do niej przygotować.
Oczywiście. Prawda?
To tu jest jakby ten nacisk położony. Takie duchowe otwarcie się na transcendencję, na absolut. Do tego się trzeba po prostu, do tego trzeba dojrzeć, do tego się trzeba przygotować. Natomiast jeśli chodzi o czas współczesnej pandemii, no to mamy w tej chwili na przykład taką bardzo ciekawą wypowiedź Giorgio Agambena, włoskiego filozofa, współczesnego myśliciela, która spowodowała ostrą krytykę tegoż filozofa. Otóż Agamben, oceniając społeczny wymiar pandemii koronawirusa w Italii, stwierdził, że społeczeństwo włoskie jest skoncentrowane przede wszystkim w tej chwili na nagim życiu i możliwości jego utraty. Znaczy Agamben sugeruje najzwyczajniej w świecie, że ten wątek transcendencji, ta perspektywa transcendentna najzwyczajniej w świecie w społeczeństwie włoskim wyparowała. Pozostaje tylko i wyłącznie nagie życie i co za tym idzie nagi strach, tak? Bóg już nie uzasadnia ludzkiego istnienia. Człowiek staje samotny wobec zagrożenia, wobec atawistycznego zagrożenia. Nie ma tego transcendentnego, tej transcendentnej możliwości jakby ucieczki, tak? No i w tym momencie pozostaje tylko strach, a jednocześnie ten strach powoduje, że inny człowiek nie jest postrzegany jako osoba, tak? Tylko ten inny człowiek zostaje postrzegany jako potencjalny obiekt przenoszący zarazę, tak? Czyli zagrożenie. Drugi człowiek jest zagrożeniem. Drugi człowiek nie wspiera mnie, tylko jest zagrożeniem. A Agamben to bardzo mocno wyakcentował. No i oczywiście on protestuje przeciwko ograniczeniom, które władze wprowadzają, tak? To znaczy ograniczeniom wynikającym z tego, żeby się nie spotykać, nie stykać ze sobą i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wywołało ogromny spór wobec tych jego słów, sprzeciw. Natomiast on tam zwraca też coś takiego, że my jakby chcąc za wszelką cenę ratować to życie, które straciło tę perspektywę metafizyczną, no bardzo często najzwyczajniej w świecie zapominamy o godności, tak? Na przykład mówi o godności pochówków. No, wszyscy w internecie pewnie widzieli te karawany wojskowych ciężarówek, które wywożą trumny z Mediolanu czy generalnie z Lombardii. Dla Agambena jest to coś niegodnego.
To pozwól, Arturze, że tutaj ci troszkę wejdę w słowo, bo jednak dawne dżumy czy zarazy często obfitowały w pochówek. No nie chcę powiedzieć byle jaki, żeby to nie brzmiało brzydko, ale bez strumien
z wapnem, ciała ludzkie z wapnem
zrzucano do dołów i tam zakopywano czy palono.
Przede wszystkim wapno, tak?
Przede wszystkim wapno. Ale znów jedna ciekawostka. Gdy dżuma zaczynała, czy zarazy zaczynały odchodzić, zaczęły się pojawiać trumny. I to był znak pozytywny. Ludzie cieszyli się, widząc wozy z trumnami, bo to oznaczało, że
porządek wraca.
Porządek wraca i że śmierć wpisuje się już w jakieś ramy.
Czyli rozumiem, że jeżeli my mamy teraz trumny na tych wszystkich forach internetowych, tak, na tych obrazach, to znaczy, że nie jest jeszcze najgorzej.
No, ja bym oczywiście nie chciał w ten sposób tego ujmować, ale a propos jeszcze twojego ujęcia Agambena, bo tego, o czym Agamben ostatnio mówi, nie czytałem. Poza tym, że zgadzam się z tym, że ten wątek transcendentny czy metafizyczny gdzieś wyparowuje, ulatnia, no to jest taka cecha kultury nowoczesnej, to jednak nie do końca zgodziłbym się z tym, że ludzie dawnych zaraz czy plag nie docierali czasami do takiego momentu, w którym wyraźnie się nie tylko unikali, ale się nienawidzili, nawet na poziomie życia rodzinnego.
Zgoda.
Jeden drugiego traktował jak
zgoda,
wroga.
Ale chodzi tak? o egzemplum, przykład, który mamy naśladować. Kultura nie jest od leczenia w wymiarze medycznym, bo my się na tym nie znamy, tak? Kultura jest od leczenia w wymiarze międzyludzkim. Chodzi o to, żeby kultura tworzyła pewne wzorce, które należy naśladować, które powinny być tym widomym znakiem, tak? W rzeczywistości, która jest niesłychanie trudna w rzeczywistości społecznej. Dlatego myślę sobie, że wszelkie pozytywne wzorce, które kultura tworzy, a my mamy takie pozytywne wzorce przecież, no choćby postawa doktora Rie, czy postawa no chrześcijańska najogólniej rzecz ujmując, prawda? To trzeba jasno powiedzieć, która mówi o poświęceniu dla innych ludzi, tak? No warto jakby do tych korzeni kultury europejskiej wracać.
Poszukując
w takim trudnym czasie. Prawda?
Zgadzam się z tobą, Arturze, całkowicie. Myślę, że gdy poszukujemy pozytywnych aspektów tej sytuacji, a to jest chyba bardzo, bardzo ważne, żebyśmy nie oddawali się przygnębieniu, pesymizmowi, żebyśmy starali się tę sytuację jakoś po stoicku znosić. Między innymi po to, by otworzyć siebie na możliwość rewizji wartości tego, co w naszym życiu ważne, może narodzi się, choć pewnie tylko na chwilę, możliwość prawdziwej wspólnoty, która opiera się na tym, co nas łączy, co jest dla nas ważne, a nie na takiej neoliberalnej wizji autonomicznej jednostki pilnującej wyłącznie stanu własnego konta i stanu własnego posiadania.
Myślę sobie, że tu ci się wtrącę, że myśmy za bardzo zaufali oprzyrządowaniu technicznemu. To tak jak u Bułhakowa, prawda? Z tej aparaturze, która nas otacza. Okazuje się, że w sytuacjach trudnych tej aparatury najzwyczajniej w świecie nie wystarcza, tak? I teraz, jeżeli my tylko i wyłącznie będziemy w perspektywie życiowej opierać się na technice, na aparaturze, na tego typu artefaktach, to zniknie gdzieś coś, co jest charakterystyczne dla ludzkiej inwencji, dla ludzkiego po prostu, dla ludzkiej odwagi duchowej. Tak? Przy czym, żeby było jasne, ja nie neguję wartości cywilizacji, nie neguję wartości techniki, ja nie neguję wartości owej aparatury, jak to Buchakow świetnie uchwycił, tylko podkreślam, że jest coś więcej.
Gdy jesteśmy w pełni zgodni, gdy ustawimy sens naszej egzystencji w możliwościach technicznych, to będzie to w jakimś sensie koniec człowieka, które notabene wydarza się w jakiś sposób w tych rozmaitych trendach dziś transhumanistycznych, tak, i gloryfikujących porządek techniczny, choć myślę, że zdajemy sobie sprawę już dzisiaj z tego, że nie jest to jedyna droga, że już od ponad 100 lat tracimy to wielkie zaufanie, które mieliśmy do świata techniki.
Zgoda, ale my ciągle na przykład w tej chwili jesteśmy zaskoczeni tym, że tego doświadczamy, tak? Zaskoczeni jesteśmy tym, że doświadczamy owej pandemii. No my musimy sobie uświadomić, że żyjemy w środowisku biologicznym. No tego typu zdarzenia są pewną normą biologiczną. Ja przypomnę, w 1963 mieliśmy epidemię ospy prawdziwej we Wrocławiu, prawda? Całe miasto było otoczone, tak? Zamknięte. Ospa prawdziwa to jest coś przerażającego, prawda? W porównaniu z tym, czego w tej chwili doświadczamy. Znów nie neguję tego, natomiast nie możemy fetyszyzować tego wszystkiego, co nas otacza. Nie możemy fetyszyzować techniki, która ma za nas wszystko załatwić. Powinniśmy wspierać innych ludzi na tyle, na ile możemy, prawda?
Kontynuując twoją myśl, powiedziałbym tak, że gdybyśmy jeszcze chcieli jakichś negatywnych aspektów tej sytuacji szukać i mówić, że być może natura nas nie lubi i chce nas, że tak się wyrażę, sprzątnąć z tego świata, że technika nie staje na wysokości zadania, bo zwyczajnie brakuje możliwości sprzętu, aparatury, to jednak to, co cechuje naszą kulturę współczesną, późno-nowoczesną, to świat społeczny, to świat międzyludzki. I jeśli my nie zbudujemy na nowo więzi i nie odkryjemy wartości tego, co nas łączy w tym międzyludzkim wymiarze, to byłoby po prostu bardzo, bardzo źle.
Także szukajmy nadziei.
Szukajmy nadziei, oczywiście. Dziękujemy Państwu bardzo. Profesor Artur Jocz z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Michał Januszkiewicz. Arsenał Kultury.